Takie mam wrażenie, że ten balkon się tam zaraz zarwie. Ale nie przejmujcie się, nie jestem prorokiem w tym sensie. Jeszcze są miejsca na dole. Jakie ostatnie słowa wypowiedział Pan Jezus, które są zapisane w Nowym Testamencie? Oto pytanie. Trzy słowa, ostatnie, które wypowiedział Pan Jezus, które są zapisane w Nowym Testamencie. Ten czas jest nam potrzebny tutaj, ten czas ciszy, aby poszperać gdzieś tam w swoich sercach, w swoich głowach. Przedostatni wiersz Biblii. Przedostatni wiersz Nowego Testamentu. Przedostatni wiersz ostatniej księgi. Tak przyjdę wkrótce, amen. Tak przyjdę wkrótce, amen. W zasadzie cztery słowa. Jeszcze amen, czwarte słowo. Bardzo ważne słowo. Tak przyjdę wkrótce, amen. To są ostatnie słowa, które są zapisane, słowa Jezusa Chrystusa, które zostały objawione Jego apostołowi Janowi na wyspie Patmos. Prawdziwi wierzący zawsze oczekiwali na przyjście Pana Jezusa Chrystusa. Temat powtórnego przyjścia Pana Jezusa jest wielkim tematem Starego i Nowego Testamentu. Nowego Testamentu głównie. W Dziejach Apostolskich 1:11 czytamy, że anioł, który był w trakcie tego faktu, tego momentu, kiedy Pan Jezus odchodził, opuszczał uczniów, mówi: tak jak go widzicie odchodzącego, tak samo przyjdzie. I dzisiaj, kiedy patrzymy na to, co się dzieje w świecie, chyba nikt nie ma wątpliwości, że zmierza to ku końcowi. W tym tygodniu, w tych kilku tygodniach mogliśmy śledzić, co dzieje się w Afryce Północnej, na Bliskim Wschodzie. Całe to zamieszanie, cały ten strach. Naród przeciwko narodowi. Plemię przeciwko plemieniu. Przyjście Pańskie jest bliskie. Ja chciałbym w kontekście tego faktu, że Pan Jezus przychodzi, chciałbym zadać trzy pytania. I abyśmy na te pytania sobie odpowiedzieli. Jakie są najbardziej przerażające słowa, jakie człowiek może usłyszeć? Jakie są najbardziej przerażające słowa, jakie człowiek może usłyszeć? Pomyślmy o najbardziej przerażających słowach, jakie można usłyszeć. Przerażające jest to na przykład, gdy matka mówi do dziecka, że go nie chce. Przerażające jest to dla dziecka usłyszeć takie słowa. Przerażające jest dla matki, gdy dowiaduje się na przykład od lekarza, że jej dziecko nie żyje. Przerażające jest to, gdy dowiadujemy się o naszych bliskich, o kimś z naszej rodziny, o kimś, kogo kochaliśmy, że na przykład uległ nagłemu wypadkowi i już go nie ma. Przerażające jest to, gdy morderca stoi nad swoją ofiarą, trzyma nóż w ręku i mówi: giniesz. Przerażające są słowa sędziego. Dzisiaj, kiedy Monika mówiła o tej rozprawie, aż taki mnie dreszcz przeszedł. O co chodzi? Bo mi się zawsze rozprawa kojarzy z tym, że jest sąd, a potem więzienie. A czasami tak jest. Przerażające są słowa sędziego, gdy ogłasza wyrok kary śmierci. Są przerażające słowa, które wypowiada człowiek do człowieka. Słowa te wywołują smutek. Słowa te wywołują stres, strach, płacz, przerażenie, rozpacz. Słowa te wywołują drżenie, omdlenia, a nawet paraliż. Gdybyśmy zajrzeli do historii ludobójstwa, zauważylibyśmy tam jeszcze bardziej przerażające słowa niż te, o których mówiłem. Wypowiedziane przez inkwizytorów, wypowiedziane przez katów, przez oprawców. Gdy skazywali na tortury, na męki, na stos, na spalenie, na gilotynę swoje ofiary. Gdybyśmy poczytali troszkę o tym, widzielibyśmy, jak wieszano nawet za palec, za jeden palec wieszano ludzi, aż ten palec w końcu się urwał po kilku dniach. Straszliwe męki. Palono w ogniu, gotowano ludzi na żywca. Łamano kości, obdzierano ze skóry na żywca. Były to przerażające wyroki. W całej historii ludzkości liczba ofiar, tak okrutnie stracona, chyba sięga miliarda. Gdybyśmy zajrzeli do historii prześladowań chrześcijan, począwszy od czasów Nerona, Dioklecjana, Decjusza, po inkwizycję hiszpańską. Gdybyśmy patrzyli na historię wojen czy ludobójstwa Hitlera, Stalina, Pol Pota, Kim Dzonga, gdy skazywali ludzi na komory gazowe, na rozstrzelanie, na powieszenie, powiedzielibyśmy okrutne wyroki, przerażające słowa. Czy może być coś jeszcze gorszego? Ale to nie są jeszcze najbardziej przerażające słowa. To nie Neron, czy Dioklecjan, czy Hitler, czy Stalin wypowiedzieli najbardziej przerażające słowa. Najbardziej przerażające słowa jeszcze nie padły. Kto zatem wypowie te najbardziej przerażające słowa? Nie wypowiedzą go przyszli oprawcy, jacy pojawią się w historii ludzkości, a tacy pojawią się. Nie wypowiedzą go wrogowie Boga, wrogowie chrześcijan. Nawet sam szatan ich nie wypowie. Kto zatem je wypowie? Najbardziej przerażające słowa znajdują się w trzech fragmentach Nowego Testamentu. I chciałbym, byśmy zajrzeli do tych trzech fragmentów. Mateusza 25 rozdział. Wiersz 41. Mateusza 25, 41. Wtedy powie i tym po lewicy: idźcie precz ode mnie, przeklęci w ogień wieczny zgotowany diabłu i jego aniołom. Kto to powiedział? Powiedział to Jezus. Mateusza 7 rozdział, wiersz 23. Mateusza 7:23. A wtedy im powiem: nigdy was nie znałem. Idźcie precz ode mnie, wy, którzy czynicie bezprawie. I trzeci fragment to Łukasza 13 rozdział, wiersz 27. A on powie wam. Łukasza 13:27. A on powie wam: nie wiem, skąd jesteście, odstąpcie ode mnie wszyscy, którzy czynicie nieprawość. Kim jest ten on, który takie przerażające słowa wypowiedział? Kim on jest? To jest Jezus. Słowa te wypowie. Te słowa, powiedziałem, jeszcze nie padły, ale padną. Bo tak Ewangelia mówi. Słowa te wypowie ktoś, kto wypowiada tylko prawdę. Wypowie ktoś, kto powiedział, że niebo i ziemia przeminą, ale słowa jego nie przeminą. Ktoś, kto jest prawdomówny, kto jest godny zaufania, kto się nigdy nie myli. Jakaż ironia. Najbardziej przerażające słowa wypowie Jezus, czyli ktoś, kto jest czystą miłością, który mówił tylko o miłości. Ktoś, kto umiłował aż do końca. W Jana 13 rozdziale 1 wierszu jest powiedziane, że Jezus umiłował swoich uczniów aż do końca. Mało tego, on umiłował swoich wrogów, a swoim uczniom nakazał, aby miłowali swoich wrogów. Ktoś, kto dał się ośmieszyć, wydrwić, zhańbić i opluć. Słowa te wypowiedział ktoś, kto umiłował człowieka. Umiłował każdego z nas z osobna. Umiłował wszystkich ludzi i każdego z osobna swoją gorliwą miłością. Gorliwie, desperacko, zapłaciwszy najwyższą cenę, cenę życia, aby ocalić każdego z nas, byśmy nie usłyszeli tych najbardziej przerażających słów: idź precz ode mnie w ogień wieczny, zgotowany diabłu i jego aniołom. Czy możecie sobie wyobrazić? Jezusa, który daje wszystko, przychodzi na ten świat, daje się pojmać, daje się wydrwić, daje się skazać i daje się przybić do krzyża. Tylko po to, abyśmy my nie usłyszeli tych słów, aby żaden z nas, jak tu siedzimy, nie usłyszał tych przerażających słów. Idź precz ode mnie w ogień wieczny, zgotowany diabłu i jego aniołom. Powiedzieliśmy sobie, jakie są najbardziej przerażające słowa. Powiedzieliśmy sobie, kto je wypowie. I teraz chciałbym skupić się na trzecim pytaniu. Kto usłyszy najbardziej przerażające słowa? 25 rozdział, 41 wiersz Mateusza, to ten fragment, wróćmy do niego jeszcze raz. Mateusza 25:41. Wtedy powie i tym po lewicy: idźcie precz ode mnie, przeklęci, w ogień wieczny, zgotowany diabłu i jego aniołom, albowiem łaknąłem, a nie daliście mi jeść, pragnąłem, a nie daliście mi pić, byłem przychodniem, a nie przyjęliście mnie, nagim, a nie przyodzialiście mnie, chorym i w więzieniu, i nie odwiedziliście mnie. Wtedy i oni mu odpowiedzą, mówiąc: Panie, kiedy widzieliśmy Cię łaknącym, albo pragnącym, albo przychodniem, albo nagim, albo chorym, albo w więzieniu i nie usłużyliśmy Tobie? Wtedy im odpowie tymi słowy: zaprawdę powiadam wam, czegokolwiek nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych i mnie nie uczyniliście. Kilka wierszy wcześniej Pan Jezus mówi: cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych moich braci, to mnie uczyniliście. Ale tutaj mówi: nie uczyniliście, i odejdą na kaźń wieczną. Na kaźń wieczną, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego. A więc kto usłyszy te słowa? Te najbardziej przerażające słowa. Usłyszą ci, którzy mogli dobrze czynić, a nie czynili. Niedawno mówiliśmy tutaj z tego miejsca o najbardziej popularnym grzechu z Księgi Jakuba 4:17. Kto może dobrze czynić, kto umie dobrze czynić, a nie czyni, dopuszcza się grzechu. A więc najbardziej przerażające słowa usłyszą ci, którzy mogli dobrze czynić, a nie czynili. Którzy w imieniu Jezusa nie nakarmili głodnych, którzy w imieniu Jezusa nie dali spragnionym pić, nie przyjęli przychodniów, nie odziali nagich, nie odwiedzili chorych i w więzieniu. Możemy powiedzieć, że nie wszyscy mamy możliwość chodzić do więzienia i odwiedzać. To nie jest takie proste. Możemy powiedzieć, że nie wszyscy mamy możliwość chodzić do szpitala i odwiedzać chorych czy kogoś w domu. I możemy mieć takich mnóstwo wymówek. I może niektóre rzeczy są uzasadnione. Ale każdy z nas ma możliwość czynić dobrze w miejscu, w którym się znajduje, w zasięgu swojego oddziaływania, tam, gdzie jesteś, w swojej rodzinie. Czy czynisz dobro w swojej rodzinie? To, że rodzice czynią dobro swoim dzieciom, to jest niezaprzeczalny fakt. Ale ja mam pytanie do dzieci. Czy dzieci, czy wy czynicie dobro swoim rodzicom? Czy czynicie dobro? Czy myślicie o tym? Zastanawiacie się, jak mogę pomóc, aby było tutaj lepiej? W miejscu swojego oddziaływania, tam, gdzie mieszkasz, masz sąsiadów, Czy czynisz dobro? Czy interesujesz się nimi? Czy masz pragnienie głosić im Ewangelię i głosisz? Czy pytasz się, co wam potrzeba? Czy macie jakąś potrzebę? W miejscu swojej pracy? Może w szkole? A może jest tak, że to my jesteśmy najważniejsi? To my jesteśmy pępkiem świata? To wszyscy inni mają nam pomagać i pytać się tylko, jak nam się żyje i czego my potrzebujemy. Idźcie precz ode mnie, przeklęci, Jezus powiedział. Wy, którzy czynicie bezprawie. Bardzo przerażające słowa. Ja nie chcę tych słów usłyszeć. Idźcie w ogień wieczny, przygotowany diabłu i jego anioł. Otóż chrześcijaństwo realizuje się właśnie w miejscu twojego życia, przebywania. W rodzinie, w tym najbliższym otoczeniu. Wśród ludzi, wobec których masz oddziaływanie. Masz kontakt. Jesteś z nimi codziennie. Przebywasz z nimi. Tak łatwo jest, wiecie, coś tam zaplanować. Kiedyś za 5 lat to ja może będę mógł być chrześcijaninem, ale dzisiaj nie. Mam swoje sprawy. Najbardziej przerażające słowa, kto jeszcze usłyszy? Mateusza 7 rozdział, 23 wiersz. Wróćmy do tego fragmentu. Mateusza 7, 23. Ale wróćmy do 21 wiersza. Nie każdy, kto do mnie mówi, Panie, Panie, powiedział Jezus, wejdzie do Królestwa Niebios, lecz tylko ten, kto pełni wolę Ojca mego, który jest w niebie. W owym dniu wielu mi powie, Panie, Panie, czyż nie prorokowaliśmy w imieniu Twoim? I w imieniu Twoim nie wypędzaliśmy demonów, i w imieniu Twoim nie czyniliśmy wielu cudów? A wtedy im powiem, nigdy was nie znałem. Idźcie precz ode mnie, wy, którzy czynicie bezprawie. Na innym miejscu Pan Jezus mówi, nie znam was, nie wiem, kim jesteście. Zobaczcie, jakaż ironia, jakiś paradoks. Ci ludzie mówili, Panie, Panie. Ci ludzie nawet twierdzili, że mają moc od Boga. Że mocą Bożą wypędzali demony, uzdrawiali. I co? I usłyszą słowo, idźcie precz ode mnie. Nie wiem, kim jesteście, nie wiem, skąd jesteście. Najbardziej przerażające słowa usłyszą ludzie, którzy chcieli uchodzić za religijnych, którzy udawali wierzących, którzy udawali, że posiadają Bożą moc. Nawet przychodzili i twierdzili, że Boga uwielbiają i otwierali swoje usta i mówili, Panie, jak my Cię kochamy, jak bardzo. Ale czynili to tylko po to, by wzbudzić podziw i adorację, by ludzie patrzyli na nich i mówili, jacy to fajni ludzie, jak oni bardzo wierzą w Boga, jak bardzo kochają Boga, popatrzcie na nich. Popatrzcie, jak oni się modlą, jak oni śpiewają, jak oni wołają. Ale to może być zwodnicze. Tacy byli faryzeusze. I Pan Jezus ostrzegał nas, abyśmy nie jedli tego faryzyjskiego kwasu. Jaki był problem? Nie czynili woli Ojca. Kto usłyszy? Kto jeszcze usłyszy najbardziej przerażające słowa? Łukasza 13 rozdział. 22 wiersz mówi, i obchodził Jezus miasta i wioski, nauczając i zdążając w kierunku Jerozolimy. I rzekł ktoś do Niego, Panie, czy tylko niewielu będzie zbawionych? On zaś rzekł do nich, starajcie się wejść przez wąską bramę, gdyż wielu, powiadam, będzie chciało wejść, ale nie będą mogli. Gdy wstanie gospodarz, zamknie bramę, a wy staniecie na dworze i pukać będziecie w bramę, mówiąc, Panie, otwórz nam. A on odpowie, nie wiem, skąd jesteście. Wówczas zaczniecie mówić, jadaliśmy i pijaliśmy przed Tobą i na ulicach naszych nauczałeś. A on odpowie wam, nie wiem, skąd jesteście. Odstąpcie ode mnie wszyscy, którzy czynicie bezprawie. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Gdy ujrzycie Abrahama, Izaaka, Jakuba i wszystkich proroków, w Królestwie Bożym, samych zaś, precz wyrzuconych. I przyjdą ze wschodu, i z zachodu, i z północy, i z południa, i zasiądą w Królestwie Bożym. A oto ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi. Najbardziej przerażające słowa z tego fragmentu, wiemy, usłyszą ci, których Jezus notorycznie zapraszał, których Jezus uporczywie i notorycznie wzywał, wołał, przyjdźcie do mnie, tak jak tutaj, starajcie się wejść. Wiecie, gdy Pan Jezus wypowiadał te słowa, tam był pewien dramat. My dzisiaj nie rozumiemy tego. My dzisiaj czytamy sobie Ewangelię, czy Stary, czy Nowy Testament, jak jakąś bajkę, jakąś legendę, jakiś mit. Tak jak dzieciom nieraz opowiadamy, dawno, dawno temu były krasnoludki. To nie tak. Moi drodzy, tam był dramat. Kiedy Pan Jezus mówił, kto pragnie, niech przyjdzie i pije. Jest powiedziane, że głośno wołał, a jedno z tłumaczeń mówi, głośno krzyczał. Kto pragnie, niech przyjdzie i pije. Przyjdźcie do mnie, spracowani obciążeni. Wielokrotnie Pan Jezus zapraszał. Ja mówię, notorycznie, uporczywie. Czasami do znudzenia. Dlaczego? Bo wiedział, że to jest jedyna droga, że to jest jedyna brama, przez którą trzeba wejść do życia wiecznego. Nie ma innej. Więc najbardziej przerażające słowa usłyszą ludzie, którzy byli notorycznie zapraszani, uporczywie zapraszani przez Jezusa Chrystusa. Przyjdźcie, chodźcie, pójdźcie. Widzicie to? Najbardziej przerażające słowa usłyszą wszyscy, którzy byli tak blisko Jezusa. Ocierali się o Niego, dotykali Go. Słowo Boże mówi, że byli na Jego spotkaniach. Przed Nim jadali i pijali. Byli na tych ulicach, na których Jezus był. I oni nawet te ulice nazwali swoimi ulicami. Powiedzieli, na naszych ulicach byłeś. Byłeś w naszych rewirach, w naszych rejonach. Jadaliśmy i pijaliśmy przed Tobą. Najbardziej przerażające słowa usłyszą ludzie, którym przypomną się te wszystkie spotkania, te wszystkie nabożeństwa, te wszystkie imprezy, te wszystkie grupy domowe, te wszystkie okoliczności. Kiedy chrześcijanie się spotykali, kiedy chrześcijanie zapraszali, kiedy studiowali Słowo i modlili się. I wielu było na tych spotkaniach. Tam, gdzie Jezus był dla nich na wyciągnięcie ręki. Tam, gdzie mogli poczuć Jego obecność, Jego działanie, Jego moc. Kiedy zbawiał ludzi, kiedy uzdrawiał ludzi. Kiedy napełniał Duchem Świętym. Kiedy przebaczał. Kiedy powoływał. Oni mogli dotknąć tego. Oni mogli to przeżyć. Tam mogli poczuć Jego stęsknione serce. Kochające serce. Jak zdesperowanego ojca, wyczekującego powrotu swego marnotrawnego syna. Mogli poczuć bicie Jezusa, bicie serca Jezusa. Na tych spotkaniach, w tych miejscach, w których wielokrotnie bywali. Wystarczyło tylko powiedzieć, tak, Panie Jezu, ja chcę, ja pragnę, ja chcę żyć z Tobą. Ja chcę Ciebie zaprosić do mojego życia, do mojego serca, do mojej rodziny i zostać Twoim uczniem. Wystarczyło tylko powiedzieć to krótkie słowo, tak, Panie Jezu. Ale oni tego nie zrobili. I przypomną im się te wszystkie spotkania. Wtedy, kiedy gospodarz wstanie i zamknie bramę. Ten dzień nadejdzie. Najbardziej przerażające słowa usłyszą wszyscy, którzy słyszeli Jego zaproszenie, tak jak powiedzieliśmy. Słyszeli Jego wołanie, słyszeli Jego ostrzeżenia. Słyszeli Jego nauczanie. Powiadają, nauczałeś. Na ulicach naszych nauczałeś nas, powiedzieli. Przypomniało im się to. Pan Jezus nauczał wszystkich, wszędzie i wszelkimi sposobami. Weźmy tylko samą Ewangelię Łukasza. Próbowałem sprawdzić w Nowym Testamencie, w Ewangeliach, te wszystkie fragmenty, które mówią, że Jezus nauczał. I zacząłem od Ewangelii Mateusza. Jak tylko Jezus rozpoczął służbę, 4:17, 4:23, 5:1, 7:29, 9:35, 11:1, 11:7, 12:46, 13:1 i dalej już nie sprawdzałem. Mówię, nie ma sensu. Prawie każdy rozdział każdej Ewangelii mówi o tym, że Jezus nauczał. Halleluja, Jezus nauczał. Bo to jest największy nauczyciel. Dziwię się, że tak niewielu z nas chce słuchać Jego nauk. Ja dziwię się często sobie, dlaczego tak wiele czasu poświęcam na głupoty tego świata, a nie badam słów, nie słucham słów Jezusa. Nauczał wszystkich. Nauczał uczniów na osobności. Nauczał tłumy. Nauczał biednych i bogatych, tak jak Łazarza, tak jak bogatego młodzieńca. Nauczał ludzi religijnych, tak jak Nikodema i grzeszników, jak Marię Magdalenę. Nauczał kobiety, mężczyzn, dzieci, starców. Nauczał Żydów, Samarytan, Greków i Rzymian. I dla niego nie było problemu. On był nauczycielem wszystkich i dla wszystkich. Nauczał zdrowych i chorych, mądrych i obłąkanych. Tych, którzy chcieli słuchać, a nawet tych, którzy nie chcieli Go słuchać. Pan Jezus nauczał. Nauczał wszędzie. Nauczał w synagogach. Nauczał w świątyni. Nauczał idąc drogą, siedząc gdzieś na górce, na pagórku, będąc ludźmi w dolinach, tam gdzie nakarmił 5000, spożywając posiłki w domach, tak jak u Szymona, faryzeusza. Na jeziorze, w Łodzi, gdzie tylko miał okoliczność i możliwość, nauczał. Nauczał nawet w trakcie burzy, gdy uczniowie trzęśli się ze strachu. A nawet wisząc i konając na krzyżu, Pan Jezus uczył. Pan Jezus mówił, nie zmarnował żadnej okazji. I nie mogli mieć wymówki, że nie słyszeli, że nie wiedzieli. A wiecie, co mówi Mateusza 9:35? Że Pan Jezus obchodził wszystkie miasta i wioski. Pan Jezus był we wszystkich miastach i we wszystkich wioskach, nauczając i głosząc Ewangelię o Królestwie Niebios. Tak mówi Słowo Boże. Czego to nas uczy? Że Pan Jezus postawił sobie za cel. A nawet wtedy, kiedy Pan Jezus był w domu teściowej Piotra, kiedy uzdrowił teściową Piotra, przyszedł wielki tłum do Niego. I Pan Jezus udał się na ustronne miejsce. Było już późno. I nastał kolejny dzień. Pana Jezusa nie było, a tłum nadal był. I wtedy posłali uczniów. Powiedzieli, gdzie jest Pan Jezus? Przyprowadźcie Pana Jezusa, bo tu tłumy są. Dalej trzeba usługiwać. I zobaczcie, jaką odpowiedź Pan Jezus dał. Pan Jezus nie przyszedł. Pan Jezus powiedział, nie. Idę zwiastować do kolejnych wiosek. Bo na to zostałem posłany. Pan Jezus nauczał wszelkimi sposobami. Powiedziałem, nauczał wszystkich. Powiedziałem, nauczał wszędzie. I Pan Jezus nauczał wszelkimi sposobami. Jezus nauczał, przebywając z ludźmi, odpowiadając na ich pytania, zaspokajając ich najskrytsze potrzeby, tak jak Samarytanki czy Nikodema. Nauczał, odpierając ataki i zarzuty, jak uczonych w piśmie i faryzeuszy. Gdy pytali Go na przykład o sprawę małżeństwa, o sprawę bezżeństwa, Pan Jezus nauczał, Pan Jezus odpowiadając na te pytania nauczał. Nauczał, przyjmując na siebie drwiny szyderców. I nawet wiedział, że będą z Niego kpić i drwić i przezywać Go o Belzebubów. To i tak nauczał, to i tak się tym nie zrażał. Wiedział, że będą Go oskarżać o współpracę z diabłem, ale On i tak nauczał tych ludzi. Nauczał ich, zachęcając ich. Nauczał, zapraszając ich. Nauczał, ganiąc ich, ostrzegając ich. I Mateusza 16:24 zwróciłem szczególną uwagę na ten wiersz. Tam jest powiedziane, że Pan Jezus tłumaczył uczniom, że musi umrzeć. Co znaczy tłumaczyć? Dzisiaj pastor Jan tłumaczył naszych braci. No gdyby nie tłumaczył, wielu z nas nie wiedziałoby, o co chodzi, prawda? I uczniowie też nie wiedzieli, o co chodzi, kiedy Pan Jezus mówił, że musi umrzeć, że musi zmartwychwstać potem. A uczniowie, co? O co chodzi? A Jezus tłumaczył im, tłumaczył cierpliwie. Słuchajcie, o to chodzi, że ja muszę umrzeć za was. Więc zobaczcie, jaką cierpliwość musiał mieć Pan Jezus wobec tych, których nauczał. Jezus nauczał przy użyciu prostej, komunikatywnej, napełnionej troską i miłością mowy. Używał obrazów, podobieństw, metafory, obrazów z codziennego życia. Nauczał ze Starego Testamentu, używał wszystkich metod, jakie były dostępne. Najbardziej przerażające słowa usłyszą ludzie, którym Ewangelia głoszona była wszelkimi sposobami. Wszelkimi sposobami. Czy dzisiaj Ewangelia nie jest głoszona wszelkimi możliwymi sposobami? Dzisiaj chyba nie ma takiego człowieka w naszym kraju, który by nie usłyszał Ewangelii. Czy to przez jakieś wydawnictwo? Czy przez jakąś broszurę? Czy poprzez wręczenie Słowa Bożego? Czy poprzez jakieś czasopismo, film, przedstawienie muzyczne czy teatralne? I dzisiaj, i wtedy ludzie nie będą mieć wymówki, że nie słyszeli, że nie wiedzieli. Ale co z tym zrobili? Tak wielu odrzuciło Ewangelię, dlatego że nie uwierzyli. A dlaczego nie uwierzyli? Bo uznali, że ich światopogląd, ich poglądy są lepsze. Bardziej wiarygodne niż to, co mówi Ewangelia, niż to, co mówił Jezus. Że ich poglądy są bardziej dorzeczne niż to, co mówił Jezus. Dlaczego odrzucili? Niektórzy dlatego, bo bali się, że jeżeli pójdą zbyt głęboko w relacji z Jezusem, to to pochłonie ich życie, że będą musieli stać się Jego uczniami i wziąć na siebie krzyż. I to było ciężarem. I tak wielu powiedziało nie. I za czasów Jezusa tak samo mówili. A inni, dlatego że im się po prostu nie chce. Nie chce im się nic z tym zrobić. Nie chce im się pójść na całość za Jezusem. A jeszcze inni, bo mają wiele innych spraw do zrobienia. Wiele innych zajęć w tym świecie. Fajnych, miłych, przyjemnych, intratnych. I nie ma czasu na Słowo Boże. Czytajcie podobieństwo o siewcy. Cztery gleby. Tylko słowo, które padło na trzy pierwsze gleby, nie wydało owocu. Słowo, które padło na dobrą glebę, 1/4, tak matematycznie mówiąc, wydało owoc. Bo może masz ciekawsze rzeczy do zrobienia w życiu, niż służyć Jezusowi i Jego Kościołowi. Najbardziej przerażające słowa usłyszą ci, którzy nie chcieli pójść za przykładem Abrahama, Izaaka i Jakuba. Czytamy, tam będzie płacz i zgrzytanie zębów, gdy ujrzycie Abrahama, Izaaka i Jakuba. I wszystkich proroków w Królestwie Bożym. Jest taki wiersz w Hebrajczyków 13:7. Chcę przeczytać go, ponieważ jest to bardzo ważny wiersz. Wiersz, który pomaga nam spajać Stary Testament z Nowym. I tam jest powiedziane tak. Hebrajczyków 13:7. Pamiętajcie na wodzów waszych, którzy wam głosili Słowo Boże, a rozpatrując koniec ich życia, naśladujcie wiarę ich. Tak czasami się zastanawiamy, co mamy w Starym Testamencie, co możemy, czym możemy się kierować. Że Stary Testament to tylko dla Żydów, a dla nas nie. Ale wtedy, kiedy były pisane te słowa, pamiętajcie na wodzów waszych, to wielu ksiąg Nowego Testamentu jeszcze nie było. A więc z pewnością autor miał na uwadze proroków pańskich, mężów bożych, niewiasty Boże Starego Testamentu. I dlatego Jezus mówi, ujrzycie Abrahama, ujrzycie Izaaka i Jakuba i proroków. w Królestwie Bożym i wszystkich proroków w Królestwie Bożym, Jezus mówi, z siebie samych zaś precz wyrzuconych. Wiecie, kiedy Abraham usłyszał słowo samego Boga, wyjdź z tej ziemi. Co czytamy? Czytamy, że on spakował walizki, wyszedł na próg domu, zatrzasnął drzwi i walizki w garść i poszedł. Ale nie wiedział, dokąd idzie. Nie wiedział, dokąd idzie. Ale miał wiarę, że Pan go poprowadzi. Pan Bóg mu powiedział, trwaj w społeczności ze mną i bądź doskonały. I on wiedział, że jeżeli chce poznać drogę i poznać cel swojej wędrówki, my dzisiaj wiemy, że on szedł do Kanaanu, do ziemi obiecanej, ale on jeszcze wtedy nie wiedział. Ale wiedział, że jeśli ma poznać cel swojej wędrówki, to musi trwać przy Panu. To musi blisko Niego chodzić. To musi być w społeczności z Nim, w relacji z Nim, w modlitwie z Nim, w Jego Słowie. I on po prostu wziął te swoje walizki, zatrzasnął drzwi i wykonał pierwszy, drugi, piąty i tysięczny krok i szedł. I Jezus powiada, ujrzymy tam Abrahama, męża wiary. Ujrzymy tam Izaaka, jego syna, to był też mąż wiary, który kopał studnie. I studnie, jedną ze studni nazwał studnia żyjącego, który widzi. On również miał społeczność ze swoim Bogiem. Mówi, mój Bóg żyje, mój Bóg mnie prowadzi, mój Bóg mnie strzeże. Mój Bóg widzi mnie. Jahwe Roa, Bóg, który widzi. Masz takiego Boga, który ciebie widzi i masz tę świadomość, że On ciebie widzi? I z takim Bogiem chcesz żyć? Ujrzycie tam Jakuba, tego, który również pragnął Bożego błogosławieństwa i wiedział, że bez Bożego błogosławieństwa on ginie, on nie istnieje. I dlatego pragnął ponad wszystko Bożej społeczności. I kończąc już, chcę powiedzieć ostatnią rzecz. Najbardziej przerażające słowa usłyszą ci, którzy mogli wejść, a nie chcieli. Teraz będą chcieli, a nie będą mogli. Ci, którzy teraz nie chcą wejść do Królestwa Bożego, nie chcą pójść za Jezusem, dzisiaj, w tym dzisiejszym dniu, później będą chcieli. Skąd ja to wiem? Bo Słowo Boże mówi. 24 wiersz, posłuchajcie uważnie jeszcze raz, co Jezus mówi. Starajcie się wejść przez wąską bramę, gdyż wielu, powiadam, będzie chciało wejść, a nie będą mogli. Dzisiaj mogą wejść. I wtedy, kiedy Jezus głosił Ewangelię, mogli wejść, ale nie chcieli. Więc przyjdzie taki dzień, o tym dniu mówi Jezus, gdy wstanie gospodarz, to On będzie tym gospodarzem, bo Słowo Boże mówi, że wszelki sąd Ojciec przekazał Synowi. To On będzie tym gospodarzem, który otworzy bramę. I przyjdzie taki dzień, kiedy ci, którzy dzisiaj nie chcą wejść, będą chcieli wejść. Jeżeli dzisiaj nie chcesz pójść za Jezusem, nie chcesz Jego zbawienia, Jego życia, Jego królestwa, to musisz wiedzieć, że przyjdzie taki dzień, kiedy będziesz desperacko pragnął. Ale wtedy gospodarz zamknie drzwi. Zamknie bramę. I Słowo Boże mówi, a ty staniesz na dworze. Będziesz stał na zewnątrz i będziesz pukał i walił i kołatał. I będziesz kopał drzwi. Otwórz, otwieraj. I co? Będziesz krzyczał, Panie, otwórz, ale nic innego nie usłyszysz, jak tylko te najbardziej przerażające słowa. Jakie to są te słowa? Nie wiem, skąd jesteś. Kim ty jesteś, człowieku? Nigdy ciebie nie znałem. Odstąpcie ode mnie, odstąp ode mnie. Nie ma szans. Raz postanowiono człowiekowi umrzeć, a potem sąd. W wielu, wielu religiach znaleziono antidotum na to. Wymyślono czyściec i odpusty. I w ten sposób ludzie budują fałszywe poczucie bezpieczeństwa, że jeszcze będzie szansa, że jeszcze będzie okazja odpokutować, że będzie szansa, że moje grzechy będą wypalone w ogniu trawiącym i wtedy będę zbawiony. Pan Jezus powiedział wyraźnie, zamknij gospodarz bramę. Wielu będzie chciało, nie będą mogli wejść. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Możesz to zmienić. Wiesz, nie muszą być odprawiane nad tobą jakieś egzorcyzmy, jakieś magiczne słowa, jakieś magiczne zaklęcia, abyś mógł to zmienić. Wiecie, czasami ludzie wierzą, że tu coś cudownego się teraz może wydarzyć i już moje życie zupełnie nas przejdzie totalną przemianę. Wystarczy twoje proste bicie serca, twoje proste tak. Panie, ja chcę dzisiaj być uczestnikiem twojego królestwa, twojego zbawienia, twojego przebaczenia. Ja chcę już od dzisiaj żyć z tobą. Czy to jest twoim pragnieniem, twojego serca? Czy tego pragniesz? Możesz to dzisiaj zmienić. Ja nie wiem, czy możesz to jutro zmienić. Bo jutro nie ma jutra. Jutro dopiero będzie albo nie, nie wiemy. Ale dzisiaj jest dany ten czas, kiedy słyszysz Jego słowo, nie zatwardzaj serca, Słowo Boże mówi. Tak jak było to na pustyni, kiedy naród izraelski zatwardzał serce i nie weszli do ziemi obiecanej z powodu niewiary. Ale ty dzisiaj masz szansę uwierzyć w słowa Jezusa. Gdyż każdy, kto wzywa imienia Pańskiego, zbawiony będzie. Dzisiaj możesz wezwać imienia Pańskiego, a będziesz zbawiony. I nie usłyszysz tych najbardziej przerażających słów. Idź precz ode mnie w ogień wieczny. Możesz to dzisiaj zmienić prostym. Tak, Panie Jezu, wejdź do mojego życia, wejdź do mojego serca. Przebacz mój grzech. Potrzebuję Ciebie. Pochylmy głowy. Chciałbym, byśmy kilkadziesiąt sekund, może minutkę poświęcili na to, by pomyśleć o tych słowach, o tych najbardziej przerażających słowach, jakie kiedyś padną. I o tym, że niektórzy ludzie usłyszą te słowa. Pomyśl, czy ty chcesz być w tej grupie ludzi. Pomyśl o tym, że jest szansa, aby dzisiaj to zmienić. Gdyż każdy, kto wzywa imienia Pańskiego, zbawiony będzie. Tam w ciszy, gdzie siedzisz teraz, gdy masz głowę pochyloną, wezwij imienia Pana Jezusa Chrystusa, a będziesz zbawiony.